Dzisiejsze kazanie z kazania na górze, 5 rozdział Ewangelii Mateusza od 33 do 48 wiersza. Najpierw jednak przeczytam pierwszy fragment, który będę omawiał, od 33 do 37 wiersza. Posłuchajcie. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest od złego. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy ci za kazanie na górze, dziękujemy ci za to, że w nim pouczasz nas o tym, jak mamy szukać Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Prosimy Cię o to, abyś posłał światło Twojego Ducha, aby oświeciło nasze serce, nasze umysły, abyśmy pojęli to, co czytamy, aby Twoje Słowo stało się naszą mądrością. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Z przysięgą jest jak z rozwodem. Gdyby nie zatwardziałe serca, nie byłoby cudzołóstwa, a tym samym i rozwodów. Podobnie, gdyby nie kłamstwo, nie byłoby przysięgi. Przysięga jest nam potrzebna ze względu na to, że jesteśmy po prostu kłamcami. Potrzeba przysięgi, jak i rozwodu, bierze się z obecności grzechu w ludzkim życiu, czy dokładniej w ludzkim sercu, bo stamtąd właśnie pochodzi wszelkie kłamstwo. Gdyby nie grzech, gdybyśmy nie byli kłamcami, wystarczyłoby nasze tak lub nie i sprawa byłaby rozstrzygnięta. Jednak ze względu na grzech, w niektórych sytuacjach, okolicznościach potrzebna jest przysięga. Wbrew temu, co bardzo wielu chrześcijan twierdzi na podstawie tego fragmentu. Nie powinniśmy bowiem oczekiwać, że ludzie będą traktować nas jak Pana Boga. Niestety bardzo często, ze względu na to, że jesteśmy urodzonymi bałwochwalcami, oczekujemy tego, że inni ludzie będą traktować nas jak na Pana Boga i będą nam wierzyć na słowo. Jeśli oczekujemy od ludzi, że będą nam wierzyć na słowo, to znaczy, że jesteśmy bałwochwalcami, a naszym Bogiem jest nasz brzuch. Dlatego też przysięga funkcjonuje właśnie jako drugi świadek. W przysiędze, kiedy nie możemy powołać się na drugiego świadka, składamy przysięgę i wzywamy Boga na świadka, oczekując, że co On zrobi? Jeśli mówimy prawdę, będzie nam błogosławił. Jeśli skłamaliśmy, spuści grom z jasnego nieba. Może jeszcze pamiętacie dość szczegółowe przepisy dotyczące powierzonej nam cudzej własności. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 22 rozdziale, czytamy o tym, co zrobić, gdyby ktoś powierzył nam swoją własność, na przykład osła, a ten osioł by zginął, ktoś by go ukradł. Po pierwsze, nie możemy oczekiwać od takiej osoby, która powierzyła nam swoją własność, że ona uwierzy nam na słowo. Nie możemy oczekiwać tego, że powiemy: słuchaj, ktoś ukradł twojego osła. Nie? I tyle. Dlatego, że wtedy postępujemy jak bałwochwalcy. Oczekujemy, że ludzie będą wierzyć nam na słowo, tak jakbyśmy byli samym Panem Bogiem. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań do tego, aby uwiarygodnić nasze świadectwo. Przede wszystkim, żeby znaleźć zwierzę, tudzież jakiekolwiek dowody na to, że zostało ono ukradzione. Jeśli nie możemy tego zrobić, to oczywiście pozostaje nam nic innego, jak tylko przysięgnąć na Pana Boga. Wezwać Go na drugiego świadka, oczekując właśnie tego, iż spuści na naszą głowę grom z jasnego nieba, jeśli kłamiemy. A jeśli tak się nie stanie, to będzie świadczyć, że mówimy prawdę. Podobnie było z posądzeniem żony o cudzołóstwo. Pamiętacie te przepisy, pamiętacie tę historię, kiedy mąż posądził żonę o cudzołóstwo, ale nie był w stanie przedstawić żadnych dowodów, żona też nie była w stanie przedstawić żadnych dowodów swojej niewinności, wtedy miała pod przysięgą wypić tak zwaną gorzką wodę. Jeśli kłamała, stawała się kobietą bezpłodną do końca życia. Jeśli zaś nie kłamała, Bóg obdarowywał ją mnóstwem dzieci. W ten sposób to mniej więcej funkcjonuje. Zatem przysięga jest potrzebna tam, gdzie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, gdzie zaufanie do drugiej osoby jest w jakiś sposób zakwestionowane. Widzicie, nie znaczy to, że zawsze i wszędzie musimy przysięgać. Nie? Chodzi o coś jeszcze większego i ważniejszego. Chodzi o to, żebyśmy przede wszystkim z ludźmi, z którymi mamy do czynienia na co dzień, byli wiarygodni, a zatem godni zaufania. Nie? Wtedy tym drugim świadkiem staje się wspólne doświadczenie życia. To, co do tej pory razem przeszliśmy. Jeśli przez 10 lat dana osoba mogła na nas zawsze polegać, jeśli nie zawiedliśmy tej osoby, jeśli okazaliśmy się we wszystkim osobą wiarygodną, to oczywiście ta słowa ma powód do tego, żeby wierzyć nam na słowo. Ale dokładnie rzecz biorąc, nie musi wierzyć nam na słowo, dlatego że jako drugi świadek słyszy nam 10 lat wspólnych doświadczeń, wspólnego życia. Przez 10 lat jesteśmy w stanie poznać drugą osobę na tyle dobrze, żeby wiedzieć, czy kłamie, czy mówi prawdę. Zawsze jednak obowiązuje zasada drugiego świadka. Jeśli rezygnujemy z tej zasady, to znaczy, że jesteśmy bałwochwalcami, a naszym Bogiem jest brzuch. Nawet jeśli jest to bardzo malutki brzuch. Niestety z czasem ludzie zaczęli wymyślać sposoby, niestety, ale oczywiste to było, że tak się stanie, po tym, co zrobił Adam, z czasem zaczęliśmy wymyślać sposoby na obejście zobowiązań wynikających z przysięgi. I tak Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, zwracając się do faryzeuszów, a więc tych hipokrytów par excellence, mówi: biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto w świątyniu, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co na nim jest. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. To jest rozwinięcie słów, które przed chwilą przeczytaliśmy, słów Jezusa, w których powiedział: nie przysięgajcie ani na ziemię, ani na podnóżek, ani na ziemię, ani na Jerozolimę, ani na niebo, ani na własną głowę. Widzicie, dlaczego ludzie przysięgali na te wszystkie rzeczy? Nie po to, żeby się związać przysięgą, ale po to, żeby się rozwiązać przysięgą. Przysięga na ziemię, na niebo, na Jerozolimę, na ołtarz i wszystkie inne rzeczy nie służyła temu, żebyśmy dotrzymali słowa, ale służyła tylko i wyłącznie temu, żebyśmy byli zwolnieni z przysięgi, którą właśnie złożyliśmy. To na pierwszy rzut oka wygląda paradoksalnie. Nie? Dlaczego ktoś miałby przysięgać po to, żeby być zwolnionym z danego słowa? Tak jednak funkcjonowało to w tamtych czasach, a założyłem się, że tak to funkcjonuje również między nami. Jak to zauważył Eugene, właściwie Eugen Rosenstock-Huessy, język został stworzony po to, aby objawiać prawdę, ale upadły człowiek używa języka w dokładnie przeciwnym celu, po to, żeby ukryć prawdę. To samo zauważył René Girard. Wiele pisał na temat mitów. Nie? My zwykle myślimy, że z mitami to jest tak jak u Tolkiena. Musimy skrytykować Tolkiena za dwie rzeczy. Jedną z nich to jest właśnie definicja mitu, jaki nam podał. Pamiętacie, co powiedział Tolkien we Władcy Pierścieni? Historia stała się legendą, legenda stała się mitem. Problem z mitami jednak jest taki, że mity służą raczej ukryciu historii. Ukryciu tego, co naprawdę się wydarzyło, a nie objawieniu tego, co się wydarzyło. Mity służą tylko i wyłącznie do tego, aby uzasadnić i uwiarygodnić obowiązujący porządek społeczny, czy też uwiarygodnić aktualnie panującą władzę, sprawujących władzę, a nie po to, żeby je objawić. Zwykle w mitach próbujemy ukryć to, co René Girard nazywa mordem założycielskim, a więc coś, co w gruncie rzeczy uważamy za złe, ale co było podstawą, początkiem, czy to naszego miasta, czy to naszego państwa, czy to naszego kościoła, czy jeszcze kogoś innego. Chrystus przyszedł po to, aby uwolnić nas z tej niewoli mitów, które służą raczej zaciemnianiu spraw, ukrywaniu tego, jacy prawdziwi naprawdę jesteśmy, po to, abyśmy nie musieli nic zmieniać w naszym życiu. Jezus dlatego przychodzi i Jezus jest wielkim obalaczem mitów. Nie, moglibyśmy w pewnym sensie powiedzieć, że tak, technicznie rzecz biorąc, Ewangelia jest mitem, dlatego że ona opowiada nam tą historię, która rządzi wszystkimi innymi historiami. Niemniej jednak musimy być ostrożni, kiedy mówimy o mitach, kiedy odwołujemy się do mitu, dlatego że zwykle wśród pogan, niestety wśród chrześcijan bardzo często też mit służy raczej ukryciu prawdy, ukryciu tego, jacy prawdziwi jesteśmy. Zobaczcie, jak to funkcjonuje w naszym życiu, jak to funkcjonuje między nami, nie? Coś złego zrobiliśmy i co od razu zaczynamy robić? Tworzymy historię, która ma wyjaśnić, że albo byłem zmuszony, by zrobić to, co zrobiłem, albo z drugiej strony w gruncie rzeczy nie było to takie złe, bo jednak coś dobrego z tego wynikło. Tak to funkcjonowało w czasach Jezusa, tak to niestety funkcjonuje do dzisiaj. Dlatego też Jezus wydaje się mówić w kazaniu na górze, że w świecie powszechnej hipokryzji przysięga jest farsą. I zamiast służyć prawdzie, służy kłamstwu. Zatem w czasach faryzeuszów, którzy, jak pamiętamy, których, jak pamiętamy, głównym grzechem była obłuda, czyli hipokryzja, przysięga nie tylko całkowicie się zdewaluowała, utraciła swoją wartość, ale też stała się symbolem kłamstwa. Nie? Kto przysięga, to znaczy, że miał coś do ukrycia. Można by zatem powiedzieć, że przysięga jest w Ewangeliach symbolem oszustwa. Pierwotnie miała służyć rozwiązywaniu konfliktów, jednak w ustach hipokrytów przysięga stała się narzędziem wygrywania konfliktów, co oczywiście nie jest tym samym. Kiedy więc Jezus mówi nie przysięgajcie, to ma na myśli nie bądźcie jak faryzeusze, których ojcem jest diabeł, czyli ojciec kłamstwa. Z drugiej strony nie powinniśmy sądzić, że kiedy przestaniemy przysięgać, to też przestaniemy oszukiwać. Nie? Przysięga służy tutaj tylko i wyłącznie za pewien symbol o wiele bardziej złożonego problemu niż przysięga jako taka. Dlatego nie bądźmy naiwni, jak niektórzy chrześcijanie w czasach, kiedy służba wojskowa była obowiązująca, w czasach, kiedy nie było służby zastępczej, którzy powołując się na ten właśnie fragment Pisma Świętego, udawali wielkich herosów wiary, kiedy nie chcieli iść do wojska, odmawiali składania przysięgi i woleli iść do więzienia na ileś tam lat zamiast na 2 lata do wojska. I później mienili się wielkimi chrześcijanami. Nie? Ci ludzie kompletnie rozminęli się z tym, co Jezus ma na myśli w tym fragmencie. Nie przysięga jako taka jest problemem. Nie tak jak rozwód nie jest problemem jako taki. Nie? Rozwód pojawił się w naszym życiu ze względu na inne, o wiele większe problemy niż on sam. Problemem, o którym mówi Jezus, nie jest zatem przysięga sama w sobie, lecz nasze zakłamanie. Znowu, tak jak to jest z rozwodami. Zakaz rozwodów nie sprawi, że małżeństwo przestaną się rozpadać. I pewnie też znacie kilka, może więcej małżeństw, które formalnie wciąż są małżeństwami, ale żyją ze sobą jak przysłowiowy pies z kotem. Nie? Czyli de facto nie są żadnym małżeństwem. Grzeszni ludzie zatem używają języka dla ukrycia prawdy i swoich motywacji, a także do zniesławienia bliźnich, nie zaś do chwalenia Boga i objawienia prawdy, doświadczenia o prawdzie. Jezus zaś przyszedł, aby obnażyć prawdę o kłamstwie, na którym opiera się ludzki porządek rzeczy. Paweł w 2 rozdziale Listu do Rzymian stwierdza też, i myślę, że kiedy mówimy o wiarygodności naszej, musimy mówić też o naszej hipokryzji. W 2 rozdziale Listu do Rzymian Paweł przypomina nam, że to właśnie nasza hipokryzja jest naszym głównym problemem, dlatego że to ze względu na naszą hipokryzję, na nasze zakłamanie, to jest główna przeszkoda dla ludzi, aby przyszli do Boga. Kiedy widzą w naszym życiu obłudę, nie dość, że nie są zachęceni, ale wręcz są zniechęceni, są zachęceni negatywnie do tego, żeby zainteresować się Chrystusem. I to działa w bardzo prosty sposób. To jest najlepsze usprawiedliwienie dla poganina, by nie interesować się Chrystusem, jeśli widzi, że chrześcijanie są ludźmi obłudnymi. Mówią nie kradnij, a sami kradną. Mówią nie kłam, a sami oszukują. I tak dalej, i tak dalej. Jak ludzie mają zaufać Bogu, którego zwiastujemy, jeśli my sami jesteśmy dwulicowi i zakłamani? Jezus dlatego wzywa nas do innej postawy. Mówi, że mamy tak postępować, by ludzie widząc nasze uczynki mieli powód nie tylko do chwalenia Boga, ale także do zaufania Bogu, do zaufania Ewangelii. Innymi słowy, nie wolno nam na co dzień nadużywać autorytetu Boga, tak jak to czynimy, no, my nie składamy przysiąg, ale tak jak to czynili faryzeusze, powołując się na Boga, składając przysięgę tylko po to, by załatwić swoje własne interesy, a nie po to, aby uwielbić Boga. Ma być dokładnie na odwrót. Mamy poświęcić własny autorytet dla Królestwa Bożego. Innymi słowy, mamy cierpieć z powodu prawdy raczej niż próbować budować Królestwo Boże na kłamstwie. Licząc może przy okazji na wyrozumiałość Bożą. Nie? A ja mogę poszukiwać w moim życiu, bo Bóg i tak wszystko załatwia. Nie, Jezus umarł za mnie. Ja jestem ochrzczony, ale podniosłem rękę na ewangelizację. Nie, to teraz już mogę żyć jak demon, a i tak do nieba pójdę. Pismo mówi, że tak nie jest. Nie? Ten, który próbuje budować królestwo na kłamstwie, ten skończy tam, gdzie jest miejsce ojca kłamstwa. Dalej. Więcej na temat kłamstwa, oczywiście było już wielokrotnie, mówiliśmy na temat kłamstwa i użytku kłamstwa w wojnie, w walce przeciwko wrogom. Nie będę tego wszystkiego powtarzał, zwłaszcza, że wygląda na to, że na obozie jeszcze wrócimy do tematu kłamstwa, dlatego że będziemy mówić o 7, a raczej 8 grzechach głównych, jednym z których jest, jeśli dobrze pamiętam, kłamstwo. Zemsta, 38 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Również z tym fragmentem Pisma Świętego mamy problem, ze względu na to, że można go tłumaczyć z różnych względów, ale między innymi dlatego, że można go tłumaczyć na dwa sposoby. Można go tłumaczyć tak, jak tutaj przeczytaliśmy, nie sprzeciwiajcie się złemu, albo można to tłumaczyć, nie sprzeciwiajcie się źle. Nie? Wydaje mi się, że to drugie tłumaczenie jest właściwe, jest poprawne. Czyli tak, jak to przetłumaczyła na przykład Biblia Świętego Pawła. Nie zwalczajcie zła złem. W gruncie rzeczy o to chodzi Jezusowi. Gdy mówi, nie sprzeciwiajcie się złemu, raczej nie sprzeciwiajcie się złem, albo też źle. A dokładnie chodzi o to, nie zwalczajcie zła złem. Dlaczego tak? W ten sposób zinterpretował słowa Jezusa apostoł Paweł. I myślę, że uczynił to we właściwy sposób. W liście do Rzymian w 12 rozdziale napisał: nikomu złem za złe nie odpłacajcie, ale zło dobrem zwalczajcie. Podobne słowa znajdujemy też w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale i w pierwszym liście Piotra w 3 rozdziale. Mamy więc trzy świadectwa, które są zgodne i mówią nam o tym, abyśmy nie zwalczali zła złem. Samo stwierdzenie nie sprzeciwiajcie się złu niewiele nam mówi, może nawet wprowadzić nas w błąd. I świadectwem na to, że może nas wprowadzić w błąd, to jest istnienie chrześcijańskich pacyfistów. Nieprawdą jednak jest to, że chrześcijanie mają być pasywni, tudzież, że mają się godzić na wszystko, co ich spotyka. Widzicie, już na pewno nie możemy godzić się na zło, które spotyka ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni. Nie? Mąż nie może się godzić na zło, które spotyka jego żonę. Nie może być jak Adam, który stał i przyglądał się i czekał, co się stanie w wyniku rozmowy węża z Ewą. Nie? Ale w ten sposób niestety wielu chrześcijan myśli, interpretuje te słowa, że mam być jak Adam. Nic nie robić i czekać, co się stanie. Bóg w końcu jest suwerenny. On wszystkim rządzi. On nie dopuści, żeby nam się coś złego stało. Nie? Taka teologia ma dużo więcej wspólnego z islamem niż z Ewangelią. Jezus i apostołowie wyraźnie mówią, że mamy walczyć ze złem. Jeśli nie chcemy walczyć ze złem, to znaczy, że zapieramy się Chrystusa. Mamy walczyć ze złem, i mamy to czynić nie metodami zła, lecz metodami dobra, czyli Jezusa Chrystusa. W gruncie rzeczy czynienie dobra jest najlepszym oporem wobec zła. Nie, czyli znów nie bierna postawa, lecz aktywna. I o tym Jezus będzie dalej mówił w kazaniu na górze, kiedy będzie mówił o jałmużnie, modlitwie, poście i innych rzeczach. Nie? Czynienie dobra jest najlepszym sposobem na to, żeby przeciwstawić się złu. Czasami ta walka oznacza przyjęcie na siebie zła w celu jego rozbrojenia, w celu jego zneutralizowania. I znów wydaje mi się, że Jezus wybiera tutaj przykład szczególny, przedstawia nam go po to, abyśmy zrozumieli istotę walki naszej ze złem. A przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli tego, że nie możemy walczyć złem ze złem. Nie możemy w zły sposób walczyć ze złem, ale w dobry sposób mamy walczyć ze złem. Czasami oznacza to, że nie pozostaje nam już nic innego, jak uczynić to, co Chrystus zrobił. Przyjąć na siebie zło, które nas atakuje. Oczywiście to widzimy przede wszystkim na krzyżu. Chrystus przyjmując na siebie niesprawiedliwą karę, zobaczcie, co Chrystus uczynił w ten sposób. Kiedy On przyjął na siebie niesprawiedliwą karę, wtedy obnażył mechanizm zła, zawstydził złych ludzi, wystawił ich na pośmiewisko. Sprawił, że ludzie, którzy oczywiście byli hipokrytami, chcieli ukryć swoje właściwe motywy, prawdziwe motywacje, chcieli ukryć to, że są źli, występowali w roli dobrych. Zobaczcie, o czym wszyscy mówią, wszyscy oskarżyciele Jezusa Chrystusa. Co przedstawiają jako cel swojego działania i skazania Chrystusa? Oni mówią, słuchajcie, my tylko i wyłącznie bronimy porządku społecznego. My tylko i wyłącznie stoimy na straży sprawiedliwości. Nie możemy pozwolić, żeby Jezus dalej robił to, co robi, ze względu na to, że jeśli On będzie dalej robił to, co robi, to co się stanie? To spotka nas klęska, kara, upadek. Albo przyjdą Rzymianie i zburzą nam nasze święte miasto, albo coś jeszcze gorszego się stanie. Rzymianie przyłączają się do tego, mówią, słuchajcie, nie możemy pozwolić na to, żeby Jezus dalej robił to, co robi, dlatego że On nie tylko jest zwichrzcielem tu w Jerozolimie. Jeśli On podburzy Jerozolimę, to całe imperium, całe ojkumenę stanie w płomieniach. Musimy stać na straży prawa, porządku i sprawiedliwości. Jeden człowiek musi zginąć, żeby cała reszta mogła przetrwać i przeżyć. Jezus jednak, przyjmując taką, a nie inną postawę, która była daleka od biernej. Zobaczcie, Jezus nie jest bierny, kiedy On przyjmuje na siebie cięgi i raz. Dlaczego Jezus nie jest bierny? Dlatego, że On w jednej chwili mógł to wszystko zmienić. Nie? To, że Jezus nic nie robi w tej chwili, ale przyjmuje nas na siebie cięgi i razy, oznacza to, że On powstrzymuje się, powstrzymuje swój gniew. Jest aktywny w przyjmowaniu na siebie wszystkich razów, które na Niego spadły. Zobaczcie, tak to jest, że ponieważ jesteśmy kłamcami, dlatego też jesteśmy hipokrytami. Niemniej jednak coś jest takiego w nas, hipokrytach, że właśnie dlatego jesteśmy hipokrytami, bo chcemy ukryć to, że jesteśmy kłamcami. Nie chcemy, żeby ludzie uważali nas za złych ludzi. Chcemy, żeby ludzie uznawali nas za dobrych ludzi. Chcemy, żeby ludzie patrząc na nas mówili, o tak, nie, tego gościa warto popierać, na niego warto zagłosować. Ludzie źli zwykle ukrywają się za maską sprawiedliwości, boją się prawdy, nie chcą, by ktoś przejrzał ich grę, bo nie chcą, by ktoś ujawnił ich prawdziwe cele i motywacje. To bowiem pokrzyżowałoby ich plany. Wolą zatem występować w roli dobroczyńców, a nie złoczyńców, bo to zapewni im szerokie poparcie dla ludu, czy też swoich popleczników. Zobaczcie, nawet Hitler, nie? Choć występował otwarcie jako wróg, dyszący nienawiścią wobec Żydów, Polaków i innych podobnych, nie? Przed swoim narodem występował jako kto? Nie, jako ukochany ojciec i dobroczyńca. W ten sposób, taką maskę przywdziewają wszyscy tyrani. Dlatego, że chcą, żeby ludzie za nimi szli. Bo obiecują ludziom, słuchajcie, pójdziecie za mną, to będzie wam dobrze. Ewa Thompson powiedziała coś takiego na temat hipokryzji. Hipokryzja jest hołdem złożonym cnocie przez nieprawość. Nie? I tak to funkcjonuje. Dlatego chcecie się sprzeciwić ludziom złym i nikczemnym? Ujawnijcie ich hipokryzję, ujawnijcie ich obłudę, ich zakłamanie. A wtedy padną. Wtedy ośmieszymy ich również w oczach ich popleczników. I wydaje mi się, że o to tutaj chodzi. Dlaczego mamy nadstawić drugi policzek? Dlaczego mamy przejść drugą milę? Dlaczego mamy oddać również płaszcz? Właśnie po to, żeby obnażyć zakłamanie hipokrytów, którzy jawią się jako nasi dobroczyńcy. Uderzenie, przedstawienie drugiego policzka, jak to ktoś już kiedyś zauważył, nie chodzi tutaj o zwykłą walkę, nie? O walkę równych sobie ludzi. Jeśli już bijemy, chłopacy chyba inaczej się trochę biją, ale chłopacy, którzy nie potrafią się bić, coś tak biją, nie? Z płaskiego naparzają. No ale w ten sposób zwykle bijemy w który policzek? W lewy policzek, nie? A nie w prawy. W prawy policzek bijemy w ten sposób. Jak to zwraca na to wielu komentatorów, jest to raczej policzek wymierzony przez kogoś wyższego komuś niższemu, oczywiście rangą czy też dostojnością. Jest to raczej wyraz pogardy i obrazy niż walka równego z równym. Taki policzek wymierzył właśnie Jezusowi sługa arcykapłana, czytam o tym w 18 rozdziale Ewangelii Jana. I zobacz, czy choć Jezus nie oddał, lecz przyjął to uderzenie, to znów nie był bierną ofiarą, lecz przeciwnie, przejął inicjatywę w celu obnażenia złych intencji swoich przeciwników i zawstydzenia ich. Podobnie zresztą jest z oddaniem płaszcza czy przejściem drugiej mili. W każdej z tych sytuacji mamy do czynienia z oporem, jaki osoba, która stoi w gorszej sytuacji, która jest słabsza, musi stawić komuś, kto dzierży, sprawuje nad nią władzę. Oddanie płaszcza, sytuacja, jak Jezus tutaj mówi, z sądu. Ktoś podał nas do sądu, najprawdopodobniej nasz ktoś, kto pożyczył nam jakieś pieniądze, komuś jesteśmy coś winni. Widzicie, to już stawia nas w gorszej sytuacji w stosunku do tego człowieka. Nie, on procesuje się z nami o tunikę, my mamy oddać mu jeszcze płaszcz. Płaszcz, który w świetle drugiej Mojżeszowej 22 miał być, nawet jeśli był wzięty w zastaw, miał być zawsze zwrócony na noc, dlatego że to było również nocne, wierzchnie okrycie kogoś. W każdym razie mamy tu do czynienia znów z sytuacją, że jest ktoś biedniejszy, jest ktoś bogatszy. Bogatszy jest bezwzględny w wykorzystywaniu biedniejszego. Podobnie jest sprawa z przejściem drugiej mili. Rzymscy żołnierze mieli prawo zmusić przygodnego przechodnia, by poniósł ich ekwipunek przez jedną milę, dokładnie chyba przez 1000 kroków, czy 2 kroków, jak to się mówi. Przykład tego znajdujemy w Ewangeliach. Pamiętacie kiedy? Ktoś został przymuszony. Nie, Szymon Cyrenejczyk został przymuszony przez żołnierzy, żeby niósł krzyż Chrystusa. I znów przejście kolejnej mili miało zawstydzić agresora, obnażyć jego złe intencje, pokazać, że miesza się w nie swoje sprawy poprzez doprowadzenie konsekwencji jego działania praktycznie do granic absurdu. Nie? Chcesz moją tunikę? Wiesz wszystko. Będę nagi chodził po mieście. Zmuszasz mnie do tego, żebym robił coś, czego w gruncie rzeczy nie masz prawa robić, a do czego możesz mnie zmusić tylko i wyłącznie dlatego, że nosisz broń. Dobra, nie? Pójdę z tobą na koniec świata po to, aby obnażyć twoje zakłamanie, twoje złe intencje i to, że jesteś agresorem. Jesteś przedstawicielem cywilizacji rabunku, która nic nie pomnaża własną pracą, ale tylko żeruje na cudzej pracy. Zdaje się, że w tych słowach Jezus nie daje nam absolutnych zasad chrześcijańskiej postawy wobec wrogów. Nie stwierdza, że słuchajcie, w każdej sytuacji zachowujcie się dokładnie tak, a nie inaczej. Raczej stwierdza, że są rzeczy ważniejsze niż nasz osobisty honor, a nawet dobytek. A tą rzeczą ważniejszą jest między innymi Królestwo Boże. Pamiętacie przypowieści o Królestwie Bożym? Do czego jest przyrównane Królestwo Boże? Do perły niesamowitej wartości, dla której warto jest wszystkiego się wyzbyć, po to, by ją zdobyć. Dla Królestwa Bożego musimy zatem być gotowi, nie tylko gotowi, ale też chętni nadstawić drugi policzek, przejść drugą milę, oddać także płaszcz, pozbyć się wszystkiego, włącznie z naszym własnym honorem. Dlatego, że Królestwo Boże jest tego warte. Innymi słowy, nie zbudujemy Królestwa Bożego na siłę, przerzucając jego koszty na innych ludzi. Jesteśmy budowniczami Królestwa tylko wtedy, gdy dobrowolnie płacimy cenę za jego wznoszenie. Tak to było z Rzymianami. Tak to było później z Rosjanami, których nie wolno nazwać Rosjanami, trzeba ich nazywać Sowietami. Tak to było z Niemcami, których należy nazwać dzisiaj nazistami. Że oni chcieli uszczęśliwić świat i zbudować Królestwo Boże kosztem innych ludzi. My mamy działać według innych zasad. Ostatni fragment dzisiaj, 43 wiersz i do końca rozdziału. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad dobrymi i złymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus nie mówi, nikogo nie nazywajcie nieprzyjacielem. Wręcz przeciwnie. On stwierdza, oczywiście otacza was wielu nieprzyjaciół. Nie? Udawanie, że jest inaczej, nie o to chodzi Jezusowi. Nie? To jest naiwne i głupie. Udawanie, że wszyscy ludzie są nam przychylni, że wszyscy ludzie rodzą się z potencjałem samego dobra. Nie? Że wszyscy ludzie mają dobre intencje i szczere zamiary wobec nas. Że nikt nie będzie chciał nas oszukać, nawet przez zaniedbanie. Tak nie jest. Nie? Jeśli żyjemy w ten sposób, postrzegając świat, także siebie samych, to jesteśmy w błędzie. I w gruncie rzeczy chyba temu służy, nie? Takie postrzeganie świata. Mówimy, wszyscy mają dobre zamiary, wszyscy mają dobrą wolę, wszyscy chcą dobrze. Jeśli nam coś nie wychodzi, to jest to czysty przypadek i zbieg okoliczności. Mówimy w ten sposób głównie po to, żeby samych siebie oczywiście usprawiedliwić, nie? Żeby móc w którymś momencie powiedzieć, no nie wyszło mi, ale przecież miałem dobre zamiary. Przecież wszyscy ludzie mają dobre zamiary. Czyż nie chcesz powiedzieć, że miałem złe zamiary? Nie? Czyż chrześcijanin nie miewa nigdy złych zamiarów? Nie? Bardzo często oddajemy się w tego typu retorykę, która znów ma służyć tylko jednej rzeczy, ukryciu grzechu w naszym życiu. Ale z drugiej strony, na pierwszy rzut oka słowa Jezusa wydają nam się dziwne. Powinny nam się wydawać dziwne, nie? Jeśli nie zinterpretujemy ich w ten sposób, nikogo nie uważajcie za swojego nieprzyjaciela. Dlatego, że jeśli kogoś miłują, to dlaczego miałbym uważać go za nieprzyjaciela? Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, nie? My byśmy raczej powiedzieli, nie miejcie nieprzyjaciół, nikogo nie uważajcie za nieprzyjaciela. Nieprzyjaciele nie istnieją, nieprzyjaciele istnieją tylko w waszej głowie, w waszej wyobraźni. Mądrość jednak każe nam rozpoznać, że niektórzy ludzie odnoszą się wrogo, przede wszystkim do Boga. Nie, my oczywiście dzielimy ludzi na złych i dobrych w zależności od tego, jak do nas się odnoszą, ale nie o tym mówi tutaj Jezus, nie o takich nieprzyjaciołach tutaj mówi. Pamiętacie psalm 139, psalm, którego ostatnie 6 wierszy to są wiersze zakazane w wielu kościołach, wiersze, których nie wolno czytać. Wiersze, które zostały wypowiedziane przez Demiurga, nie przez Jahwę. Sam byłem świadectwem tego, jak kiedyś człowiek, nie powiem, w którym to kościele, czy mam powiedzieć? Chcecie wiedzieć? Nie powiem wam. Sam byłem świadectwem tego, że człowiek, którym go poproszono, żeby przeczytał ten psalm 139, no bo to jest taki fajny psalm, nie? Jeden z naszych ulubionych. Lubimy go, bo tam Jezus mówi, Bóg mówi, czy Dawid mówi o tym, że jesteśmy fajnymi dziećmi fajnego Boga i tak dalej. Ale potem mówi o tym, czyż nie nienawidzę tych, którzy ciebie nienawidzą. Nie? Tam Dawid wręcz modli się o dar nienawiści. Ten człowiek oczywiście nie przeczytał ostatnich wierszy, bo mówi, nie, bo to Stary Testament. Nie, to jakiś inny Bóg to napisał prawdopodobnie. Albo jacyś źli kalwiniści dopisali to do tego psalmu 139. Nie? Kalwiniści lubią nienawidzić innych ludzi. Arminianie kochają wszystkich, a zwłaszcza Murzynów w Afryce. Ale tam dokładnie Dawid mówi o nienawiści wobec tych, którzy nienawidzą Boga. Nie? Więc znów, nie chodzi o to, jaki stosunek ludzie mają do nas. Nie? Przede wszystkim chodzi o to, jaki stosunek ludzie mają do Boga. Nam niestety bardzo łatwo przychodzi mówić o nienawiści, o tym, że są autentycznie źli ludzie na świecie, z tym, że rozpoznajemy ich niestety wobec w ten sposób, jak oni odnoszą się do nas, a nie według tego, jak odnoszą się do Boga. Dawid zatem w tym psalmie nie mówi o jakichś osobistych rozliczeniach, o osobistych wrogach, lecz opisuje postawę wobec ludzi, których moglibyśmy nazwać antychrystami, czyli tymi, którzy zapalczywie i brutalnie występują przeciwko Bogu i Jego ludowi. Dlaczego Dawida to boli? Dlaczego go to obchodzi? Dlatego, że Dawid jest królem. On jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Bożego ludu, za bezpieczeństwo tych, których Bóg mu powierzył. A zatem, jeśli jesteś ojcem i widzisz, że ktoś naparza twojego małego syna, to co zrobisz? No oczywiście, że mu odwalisz, nie? Jeśli nie można będzie inaczej zaprzestać tego. Nie możemy być bierni, tak jak Adam, który stał i patrzył, jak Ewa rozmawia z wężem. Dawid występuje tu jako król, którego obowiązkiem jest ochrona Bożego prawa i Bożego ludu. Dawid występuje jako ten, w którego dłoń Bóg wsadził miecz, aby sprzeciwiał się złemu i nagradzał dobrych. Dawid nie mówi więc o prywatnych porachunkach z jego osobistymi wrogami, lecz o tych, którzy nastają na jego życie właśnie dlatego, że Dawid jest królem Bożego ludu. Czym zatem jest miłość nieprzyjaciół? W jaki sposób mamy kochać tych, których nienawidzimy? Jezus daje tego przykład. Pamiętacie 5 rozdział Listu do Rzymian? Tam dokładnie w ten sposób jesteśmy opisani. Kiedy Chrystus za nas umarł, kiedy Bóg pojednał nas z sobą przez ofiarę Chrystusa, kim byliśmy? Byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, byliśmy Jego wrogami, byliśmy tymi, którzy toczyli w aktywny sposób wojnę z Bogiem. Bóg zatem, zobaczcie, Bóg nie tylko, tak jak Jezus tutaj mówi, daje dobre dary ludziom dobrym i złym. Bóg nie odpłaca złem za zło. Bóg nawet w swojej relacji do ludzi nikczemnych pozostaje święty i sprawiedliwy. Bóg nie oczernia tych, którzy roznoszą plotki. Bóg nie pozbawia prawa do obrony tych, którzy podstępem skazują swoich przeciwników. Bóg nie okrada złodziei, ani nie morduje morderców. Raczej okazuje dobroć i cierpliwość i sprawiedliwie nas osądza. Nawet jeśli jesteśmy źli, nawet jeśli jesteśmy nikczemni. Dlaczego Bóg tak czyni? Jak czytamy w 1 rozdziale Listu do Rzymian, Bóg daje dobre dary złym ludziom po to, aby doprowadzić ich do upamiętania. Dokładnie tak nas potraktował. Okazał nam dobroć, okazał nam cierpliwość, okazał nam wielkoduszność po to, aby doprowadzić nas do opamiętania. Nie, ale jak czytamy w Piśmie Świętym, nie, to jest właśnie schemat, według którego powinniśmy postępować. Najpierw oferta pokoju. Najpierw propozycja pokoju, najpierw propozycja pojednania. Jak pisze Paweł w 12 rozdziale Listu do Rzymian, jeśli można, jeśli to tylko jest możliwe, czyli innymi słowy, dołóżcie wszelkich starań do tego, aby tak się stało. Jeśli to od was zależy, jeśli cokolwiek jesteście w stanie uczynić, aby tak się stało, to ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Inne tłumaczenia mówią, to dążcie do zgody ze wszystkimi ludźmi, jeśli tylko jesteście w stanie cokolwiek zmienić w sobie, usunąć wszelkie zło, okazać jeszcze odrobinę wielkiej cierpliwości po to, aby dojść do zgody, po to, aby zachować pokój. Uczyńcie to. Ale nigdzie nie jest napisane, słuchajcie, jeśli to uczynicie, to na pewno świat będzie wyglądał tak, jak w gazetkach Świadków Jehowy. Nie? Tak nie będzie. Dlatego, że wielokrotnie widzimy o tym, że kiedy apostołowie, kiedy Jezus, pomyślmy o Jezusie przede wszystkim, kiedy Jezus okazał dobroć, kiedy Jezus przyszedł i nas nakarmił, kiedy byliśmy głodni, kiedy Jezus nas odwiedził, gdy byliśmy chorzy, kiedy Jezus nas uzdrowił, gdy leżyliśmy na łożu boleści, kiedy Jezus powstał nas wzbudził nas z martwych, gdy byliśmy w grobie, nie? Co myśmy z Nim zrobili? Kiedy okazał nam dobroć i cierpliwość i wyrozumiałość, jakiej nikt z nas nie będzie nigdy w stanie okazać innym ludziom, co myśmy z Nim zrobili? Zabiliśmy Go. Właśnie dlatego, że był dobry, nie? Bo my byliśmy źli, bo gdy On stawał przy nas, to od razu było widać potężny kontrast i przepaść, jaka nas dzieliły. Nie, właśnie dlatego chcieliśmy się Go pozbyć. Dlatego też nie oczekujcie tego, że gdy okażecie cierpliwość i dobroć i wyrozumiałość innym ludziom, oni natychmiast automatycznie powiedzą, no dobra, przeholowałem, no dobra, na zgodę daj i tak dalej. Nie? Zwykle coś takiego się nie stanie. Nie? I znów musimy o tym pamiętać, żebyśmy nie byli zaskoczeni taką reakcją, bo jeśli będziemy zaskoczeni taką reakcją, to co ona wzbudzi w nas? Frustrację, zniechęcenie, agresję, złą agresję, zły gniew. Raczej po raz kolejny musimy być gotowi przyjąć na siebie koszt budowania Królestwa Bożego. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa i za przykład i pouczenie, jakie On nam przyniósł. Dziękujemy Ci za to, że On był w stosunku do nas wierny i prawdomówny. Dziękujemy Ci za to, że Jego obietnice są niezłomne. Dziękujemy Ci też za to, że On okazał nam wielkoduszność i cierpliwość i wyrozumiałość, gdy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Dziękujemy Ci za ofertę pokoju, jaką nam w Nim dałeś. Dziękujemy Ci również za Jego dobroć. Dziękujemy Ci za to, że był gotów oddać życie za nas i za Twoje Królestwo. Prosimy Cię o to, abyś też przez Twoje Słowo, a także przez krew i ciało Twojego Syna czynił nas podobnymi do Niego. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.